Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest sobota, 17 marca 2007 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andra Kunowa i nasza realizatorka Elodie po dzienniku, w którym udział wezmą Marek Brzeziński i Grzegorz Dobiecki. Usłyszą Państwo przegląd prasy, paryski weekend Agnieszki Kumor, poradnik turystyczny Sylwii Gibbs i magazyn muzyczny Stefana Rigera. No to najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Prezydent Lech Kaczyński oświadczył po zakończeniu rozmów z Angelą Merkel, że Polska podpisze deklarację berlińską w sprawie projektu traktatu konstytucyjnego. Kaczyński oświadczył, że jest to ze strony Polski gest wobec Niemiec oraz podkreślił, że Polska ma zastrzeżenia co do wielu punktów deklaracji, które niebawem przekaże pani Merkel, lecz gdyby jej nie podpisała, byłaby pewnie jedynym państwem, które tego nie zrobi. Prezydent podkreślił, że nie zgadza się na tekst w jego obecnym stanie, narusza on bowiem jego zdaniem zasadę, wedle której Unia jest związkiem odrębnych państw. Polska odrzuca szczególnie nowy system głosowania kwalifikowaną większością. Deklaracja berlińska ma zostać podpisana 25 marca. Agencje przypominają, że nowe władze Polski obstawały przy tym, by w preambule do projektu była wzmianka o chrześcijańskich tradycjach Europy. Kaczyński przyznał jednak, że trzeba być realistą i podkreślił, że Francja i Belgia kategorycznie to odrzuciły. AFP podkreśla, że pani Merkel przywiązywała wielką wagę do tej wizyty. Przyjechała w towarzystwie męża, światowej sławy chemika, który był niezwykle dyskretny przez cały czas jej pobytu w Polsce. Ponadto zaś przystała na osobistą wizytę w letniej rezydencji prezydenta w Juracie, gdzie odbyła z nim wielogodzinne rozmowy wczoraj i dzisiaj. W Warszawie odbyła się również w ulewnym deszczu wielotysięczna manifestacja nauczycieli i obrońców praw mniejszości przeciwko ministrowi oświaty Romanowi Giertychowi. Jedną z przyczyn protestu były niskie płace kadry oświatowej. Znaczna część nauczycieli zarabia połowę średniej płacy krajowej, a rządowe 5% podwyżki wiele tu nie zmieni. Agencje przypominają przy tej okazji ultrakonserwatywne poglądy ministra Giertycha oraz jego wiceministra Orzechowskiego. Mówi Paryż RFI. Palestyński parlament przegłosował inwestyturę pierwszego rządu jedności narodowej, w którym udział biorą Fatah, prezydenta Abbasa i islamiści z Hamasu, premiera Ismaila Haniyeh. Szerzej na ten temat Marek Brzeziński.
Desygnowany na premiera palestyńskiego rządu pojednania narodowego Ismail Haniyeh zaapelował do społeczności międzynarodowej o zniesienie embarga wobec władz autonomicznych. Embargo wprowadzono po zwycięstwie w wyborach Hamasu, który tym samym otrzymał wtedy misję utworzenia rządu. Przemawiając na forum Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, czyli parlamentu, Haniyeh przede wszystkim wymienił Unię Europejską, Chiny, Rosję i państwa Ameryki Łacińskiej jako tych odbiorców jego słów, którzy są najbardziej skłonni do zniesienia embarga. Zwracając się do administracji amerykańskiej, Haniyeh apelował, aby Stany Zjednoczone zmieniły swój sposób patrzenia na sprawy palestyńskie, aby przyjęły do wiadomości wolę Palestyńczyków, którzy chcą nowego rządu pojednania narodowego. W skład rządu wchodzą przedstawiciele rywalizujących ze sobą frakcji Hamasu i Fatah, ugrupowania prezydenta Mahmuda Abbasa. Dalej Haniyeh powiedział, że naród palestyński ma prawo do obrony wszelkimi środkami, co natychmiast zostało uznane przez rząd izraelski jako deklaracja kontynuowania działalności terrorystycznej. Ismail Haniyeh zapowiedział, że jego rząd doprowadzi do skutku sprawę wymiany więźniów z Izraelem oraz że będzie starał się doprowadzić do uwolnienia żołnierza izraelskiego złapanego przez Palestyńczyków w Gazie w czerwcu ubiegłego roku. Prezydent Mahmud Abbas w swoim wystąpieniu odrzucił stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy i dodał, że władze palestyńskie będą dążyć do pokojowego, opartego na międzynarodowych ustaleniach uregulowania konfliktu z Izraelem. Abbas potępił kontynuację budowy osiedli izraelskich, muru, a także utrudnianie dostępu do Jerozolimy. W nowym gabinecie, 11 od utworzenia władz palestyńskich w 1994 roku, ale pierwszym, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych palestyńskich antagonistów, Hamas otrzymał 12 resortów, w tym tekę premiera, a Fatah 6. 7 pozostałych ministerstw, w tym spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych, obsadzą osoby uważane za niezależne politycznie.
Mówi Paryż RFI. Korea Północna uprzedziła, że nie rozmontuje swoich instalacji nuklearnych, póki nie zostaną odblokowane jej konta bankowe w Makao, zamrożone na tle pomówień o pranie brudnych pieniędzy. Jednocześnie jednak Pchenjan oświadczył, że podjął przygotowania do denuklearyzacji. Naczelny negocjator Kim Kye-gwan oświadczył dzisiaj rano, że póki Stany Zjednoczone nie zwolnią w całości 25 milionów dolarów złożonych w Banko Delta Azja, instalacje jądrowe w Yongbyon nie zostaną zamknięte. Tymczasem jeszcze wczoraj wieczorem amerykański negocjator Christopher Hill powiedział w Pekinie, że Pchenjan rozpoczął przygotowania do tego demontażu. Nowy zwrot komunistów nastąpił na spotkaniu przygotowawczym przed nową serią rozmów dwustronnych, rozpoczynających się w poniedziałek w Pekinie. 13 lutego Pchenjan zobowiązał się do zamknięcia centrali w Yongbyon w ciągu 2 miesięcy. Hill oświadczył, że kwestia finansowa jest na dobrej drodze, niemniej amerykański podsekretarz skarbu Daniel Glazer podkreślił, że decyzja należy do władz Macao. Mówi Paryż RFI. Australijski premier John Howard odwiedził niespodziewanie Bagdad, gdzie zapewnił swego irackiego kolegę Nouriego al-Maliki, że siły australijskie pozostaną w jego kraju dopóki Irakijczycy nie będą w stanie sami zapewnić sobie bezpieczeństwa. Agencje przypominają, że 1 lub 2 kwietnia odbędzie się druga konferencja w sprawie Iraku, tym razem na szczeblu ministerialnym. Wezmą w niej udział Stany Zjednoczone, lecz również Iran i Syria. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Lawrow oświadczył, że Iran musi zostać włączony w proces pokojowy w Iraku. Lawrow powiedział, że konieczne jest opracowanie nowej strategii, tym razem wielostronnej, by naprawić sytuację w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Wyraził też przekonanie, że kwestia irańskiego programu nuklearnego blokuje amerykańska odmowa normalizacji stosunków z Teheranem na powszechnie przyjętych zasadach. Lawrow zapewnił również, że następuje obiektywny schyłek przesadnych wpływów amerykańskich na świecie, ale przywódcy amerykańscy nie chcą się pogodzić z narodzinami świata wielobiegunowego. Lawrow powiedział także, że nie zna przypadku udanego załatwienia jakiegoś problemu przy pomocy siły. Szef rosyjskiej dyplomacji miał oczywiście na myśli wyłącznie amerykańskie interwencje w Afganistanie i Iraku. Wypowiedział się on także na temat Kosowa.
ONZ-owski mediator w negocjacjach na temat przyszłości Kosowa, Martti Ahtisaari, wyczerpał swoje możliwości i najlepiej będzie, jeśli jego miejsce zajmie ktoś inny. Taką opinię wygłosił minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, apelując jednocześnie o kontynuowanie rozmów dotyczących statusu serbskiej prowincji, zamieszkałej w ogromnej większości przez Albańczyków. Ławrow powtórzył stanowisko Moskwy, zgodnie z którym destabilizacji sytuacji w regionie może zapobiec jedynie rozwiązanie akceptowalne przez obie strony, to jest Belgrad i Pristina. Ale jak to ujął szef rosyjskiej dyplomacji, Moskwa nie będzie bardziej serbska niż sami Serbowie i nie stwierdzi zatem, że blokuje decyzję, która nie zadowala obu stron. Już we wtorek Rosja uznała za przedwczesne odesłanie sprawy Kosowa do Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowione przez Ahtisaariego. Fiński negocjator uznał, że 14 miesięcy negocjacji między Serbami a Albańczykami z Kosowa zakończyło się fiaskiem. Rada Bezpieczeństwa ma się wypowiedzieć w końcu miesiąca na temat statusu tej prowincji, a Belgrad wierzy, że w imię historycznego braterstwa i wspólnoty prawosławia Moskwa zawetuje ewentualną rezolucję o suwerenności dla Kosowa.
Tymczasem policja serbska aresztowała byłego szefa urzędu celnego za czasów Miloševića, Michaela Kertesa, pod zarzutem defraudacji milionów państwowych dolarów w latach 90. Kertes oskarżony został o przelanie ogromnych sum z kas państwa na prywatne konta bankowe na Cyprze, gdy Serbia została obłożona sankcjami ze względu na swą agresywną politykę na Bałkanach. W akcie oskarżenia pojawiają się także nazwiska Miloševića, który jak wiadomo zmarł rok temu w więzieniu w Hadze, oraz byłego wicepremiera Nikoli Sajnowicza, który tam przebywa w oczekiwaniu swego procesu za zbrodnie w eks-Jugosławii. Czwarty podejrzany, były wicepremier Jovan Zebić, zmarł przedwczoraj. Kertes został skazany w lutym na 2,5 roku więzienia za współudział w zamachu na życie Vuka Draskovića, obecnego ministra spraw zagranicznych. Do zamachu doszło 8 lat temu, zginęło wówczas 4 współpracowników Draskovića. Kertes przebywa obecnie na wolności w oczekiwaniu rozprawy rewizyjnej.
Unia Afrykańska wyraziła zaniepokojenie rozwojem sytuacji politycznej w Zimbabwe, gdzie przed kilkoma dniami został ciężko pobity Morgan Tsvangirai, lider opozycji wobec rządów prezydenta Roberta Mugabe. Komisja Wykonawcza Unii Afrykańskiej, kierowana przez byłego prezydenta Mali, Alfa Umara Konare, stanowczo przypomniała o konieczności przestrzegania praw człowieka i zasad demokratycznych w byłej Rodezji, rządzonej tak zwaną żelazną ręką przez 83-letniego Mugabe już od ponad ćwierćwiecza. Morgan Tsvangirai Abdullahi, stojący na czele ruchu demokratycznych przemian, opuścił szpital w piątek, a trafił tam 5 dni wcześniej, pobity w policyjnym komisariacie. Stróże porządku zatrzymali go wraz z kilkudziesięcioma innymi opozycjonistami po wiecu. Changirai miał pękniętą kość czaszki, a zdjęcia jego opuchniętej, posiniaczonej twarzy obiegły cały świat. Wiele krajów, m.in. Stany Zjednoczone, zagroziły sankcjami przeciwko rządom Mugabe. Milczał jednak czarny kontynent, co południowoafrykański laureat pokojowej Nagrody Nobla Desmond Tutu uznał za hańbę. Temu milczeniu położył kres sobotni komunikat Unii Afrykańskiej o zaniepokojeniu sytuacją Zimbabwe. Sytuacja ta nie stanie jednak na przeszkodzie zorganizowaniu szczytu Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej, który ma się odbyć w grudniu w Lizbonie. Jego anulowanie byłoby błędem Europejczyków, oświadczyło portugalskie MSZ.
Separatystyczna organizacja baskijska ETA rozesłała nowe listy do baskijskich przedsiębiorców, żądając od nich opłacenia podatku rewolucyjnego na sfinansowanie swej działalności. Jak pisze baskijski dziennik El Correo, ton tych listów, gdzie terroryści żądają kilkudziesięciu tysięcy euro, jest mniej agresywny niż przed zeszłorocznym rozejmem. Tekst wspomina zaś tylko o dobrowolnej kontrybucji. Zdaniem ekspertów, kasy organizacji zieją pustkami.
Po raz pierwszy w historii Szwecji na czele tamtejszej partii socjaldemokratycznej stanęła kobieta. Pani Mona Sahlin ma 50 lat i zastępuje na tym stanowisku byłego premiera Jorana Perssona. W sobotę zjazd szwedzkich socjaldemokratów powierzył Monie Sahlin kierowanie stronnictwem jednogłośnie. Jak pisze agencja Reutera, był to dowód wiary, że pod nowym przywództwem partia zdoła złapać drugi oddech i odzyskać pozycję utraconą we wrześniu w przegranych wyborach parlamentarnych. Zwyciężyli w nich Moderaterna, czyli umiarkowani, partia centroprawicy kierowana przez obecnego premiera rządu koalicyjnego Fredrika Reinfeldta. Następne wybory do Riksdagu, szwedzkiego parlamentu, zgodnie z normalnym terminarzem, odbędą się dopiero za 3 lata, ale pani Sahlin będzie miała co robić przez ten czas. W przekonaniu większości jej rodaków socjaldemokraci nie są już bowiem tą samą potężną i atrakcyjną formacją, która rządziła krajem przez 6 z ostatnich 7 dziesięcioleci. Jeżeli wygrają wybory parlamentarne w 2010 roku, Mona Sahlin zostanie najprawdopodobniej pierwszą kobietą na czele rządu Szwecji.
To był dziennik, a teraz Marek Brzeziński ma dla Państwa przegląd prasy.
Gdyby chodziło o drużynę piłki nożnej, to nie byłoby wątpliwości. 11. Ale tutaj gra się w coś innego i o inną stawkę. Nazajutrz po tym, jak upłynął termin zgłaszania wymaganych prawem 500 deklaracji poparcia ze strony radnych lub merów, jakimi musi się legitymować startujący w wyborach prezydenta Francji, nie było wiadomo, ile osób stanie do boju w pierwszej turze wyborów. Popularny dziennik Le Parisien pisze, że będzie ich 11 lub 12, bo główny wróg globalizacji, genetycznie modyfikowanych roślin i hamburgerów McDonald'sa, przywódca chłopski o imponujących wąsiskach José Bové, nie jest pewny swego. Po pierwsze, jego wątpliwości budzi liczba zebranych podpisów. Uważa, że sprawa może się rozbić o 4-5 podpisów. Kilka działaczy wspierających José Bové dostarczali w ostatniej chwili, pędząc na łeb, na szyję, na rowerze, żeby było szybko i ekologicznie, z dworca Montparnasse. Po drugie, nie jest pewien, czy wszystkie przedstawione podpisy zyskają oficjalną aprobatę Rady Konstytucyjnej. Oficjalny komunikat oczekiwany jest w tej sprawie w poniedziałek po południu, przypomina Le Parisien. Centroprawicowy Louis Figaro dmucha na zimne i tak dla świętego spokoju publikuje zdjęcia dwunastki. Używając języka wyścigów samochodowych Formuły 1, pole positions zajmuje para wielkich faworytów Nicolas Sarkozy, obecny minister spraw wewnętrznych, i jego socjalistyczna rywalka Ségolène Royal. Dalej ten trzeci, który w sondażach wyprysnął za pleców pozostałego peletonu i doszlusował do prowadzących lider liberałów François Bayrou. Czwarte miejsce zajmuje niezmordowany ksenofob, dla którego euro jest walutą okupacyjną, więc chce wznieść granice i za ich murami przywrócić francuskiego franka, Jean-Marie Le Pen, przywódca Frontu Narodowego. 14% ankietowanych wyraża chęć głosowania na Le Pena. On i 7, po W, do tego grona włączamy, to poza przywódcą partii myśliwych i wędkarzy, ta organizacja trzęsie życiem politycznym w znanym z pysznych win Medoku na południu od Bordeaux, to antyeuropejskie oszołomy ze skrajnej lewicy lub ze skrajnej prawicy. To, co może wywołać zdziwienie, to fakt, że w tym pięknym kraju znajdzie się kilkanaście procent ludzi, którzy oddadzą swoje głosy na komunistów i na dwoje kandydatów trockistowskich. I to nie tylko młodzież na nich głosuje, co jej ze względu na znane powiedzenie o młodości i lewackich poglądach jeszcze można byłoby wybaczyć. Może chodzi o wdzięk lewackich Robin Hoodów, którzy chcą zabrać bogatym, aby dać biednym, i wprowadzić zakaz zwalniania z pracy przez przedsiębiorstwa cieszące się zyskami. Ale to już refleksja czytającego weekendową prasę francuską. Chociaż Le Monde uważa, że najmłodszy lektorat, ten w wieku 18-25 lat, zdecydowanie skłania się ku lewicy. Tyle tylko, że najprawdopodobniej zdecyduje się zostać w domu i nie pofatyguje się do urn wyborczych. Lewicowo Liberation jest zdania, że skrajna lewica dostała zadyszki. Gazeta zastanawia się, co się dzieje po tej stronie sceny politycznej, bo na lewo od socjalistów startuje 6 kandydatów, ale jakoś nie potrafią zdobyć większego pola działania. Martwi się lewicowy dziennik, który pisze, że owszem, dużo ich gromadka spora, ale taka bez pary, pozbawiona politycznej siły przebicia. Ségolène Royal nie ma ani monopolu na reprezentowanie lewicy, ani na reprezentowanie kobiet. O fotel w Pałacu Elizejskim ubiegają się w sumie 4 pani. Jedna socjalistka, jedna komunistka, jedna trockistka i jedna przedstawicielka ekologów, którzy w wydaniu francuskim tradycyjnie przypominają arbus, z zewnątrz zielony, a w środku czerwony. Wszystkie zatem rekrutują się z lewej strony francuskiej sceny politycznej, pisze Libération, stwierdzając, że jest to wprawdzie dowód równości płci na lewicy, ale z drugiej strony nie wywołuje to aplauzu w obozie konserwatystów. 4 panie, ale tak naprawdę to w ostatecznej walce o Pałac Elizejski liczy się tylko ta jedna, Ségolène Royal. Co się stało ze skrajną lewicą, która w poprzednich wyborach w 2002 wprawiła wszystkich w zdumienie, uzyskując ponad 10% głosów. Libération oskarżycielskim palcem pokazuje na Bayrou, który swymi poglądami wykopał pod skrajną lewicą dołek, przygarniając tych, którzy głosując na nią chcieli dać wyraz swoim protestom przeciwko istniejącemu establishmentowi politycznemu, utworzonemu przez dwie główne partie, neogolistów i socjalistów. Czytamy w Libération. Dziennik International Herald Tribune z jednej strony widzi wszystko z bliska, bo wydawany jest na bliskich przedmieściach Paryża, a z drugiej strony jest oddalony od wrzątków w kotle kampanii przedwyborczej, bo jednak jest gazetą anglojęzyczną i to amerykańską. W artykule redakcyjnym gazeta zadaje pytanie o to, kto w największym stopniu może uchodzić za synonim tego wszystkiego, czym jest Francja. Sarko, Sego czy Bayrou? Wychodząc od wyników niedawno opublikowanego badania opinii publicznej w sprawie obyczajów seksualnych współczesnych Francuzek i Francuzów, dziennik zastanawia się, czy przypadkiem między łożem a francuską sceną polityczną nie ma pewnych podobieństw. Zdaniem gazety są i dotyczą one romantycznego stosunku Francuzów do obydwu spraw. Ségolène Royal uosabia marzenia o niewieście i rządach w Pałacu Elizejskim i jest inkarnacją Marianne de la Croix. Sarko ma charyzmę, dużo wdzięku, stanowczości, intuicji, energii. Jest politykiem niezwykle skutecznym, który potrafiłby potrząsnąć zastygłą w letargu gospodarką i ożywić rynek pracy. Ale w jego żyłach nie płynie ludzka dobroć i łagodność. Francja boi się jego krwiożerczości. Czy po propozycji utworzenia Ministerstwa Imigracji i Tożsamości Narodowej jego następnym pomysłem będzie komisarz do spraw islamu? International Herald Tribune uważa, że Bayrou ma 3 atuty. Rozczarowanie Francuzów prawicą i lewicą, obawy przed globalizacją, które on stara się rozwiać, wreszcie buntownicza francuska dusza, która nie cierpi, aby jej cokolwiek kazać, zakazywać i mówić, co ma robić. Na sprawy polskie trafiamy na łamach Louis Figaro, który pisze o słowach krytyki ze strony Komisji Europejskiej w stosunku do przyjętego w Polsce prawa dotyczącego lustracji. Dziennik cytuje rzeczniczkę Komisji Europejskiej, która przypomina, że wprawdzie dyrektywa europejska zabrania dyskryminacji związanej z wiekiem, płcią, rasą, inwalidztwem lub wiarą, ale nie ma w tej dyrektywie ani słowa o przekonaniach politycznych. Sprawy polskie znalazły się na łamach wychodzącego w Paryżu anglojęzycznego dziennika International Herald Tribune, który pisze o celach wizyty Angeli Merkel w Polsce. Chodzi głównie o zmniejszenie różnic dotyczących Konstytucji Europejskiej, o rozlokowanie amerykańskiej tarczy antyrakietowej oraz o zmianę nieprzyjaznego nastawienia rządzącej koalicji wobec Niemiec. Merkel chciałaby pozytywnie nastawić Polskę do przygotowanej przez Berlin deklaracji w związku z 50. rocznicą powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i stali, co stanowiło podwaliny Unii Europejskiej. Tymczasem Polska znalazła się w gronie państw, które nie patrzą przychylnie nie tylko na deklarację, ale i na konstytucję, życząc sobie, aby sprawa ta wróciła nie wcześniej niż po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009. Niemcy obawiają się, że brak porozumienia państw Unii w sprawie konstytucji i zniechęcie Europejczyków do udziału w wyborach. Wreszcie sprawa niemiecko-rosyjskiego gazociągu omijającego Polskę, co spowodowało gwałtowny spadek zaufania do niemieckich sąsiadów. Angela Merkel, czytamy na łamach International Herald Tribune, zaproponowała, aby Polska dołączyła się do konsorcjum budującego gazociąg, a nawet aby pociągnęła do niego swoją nitkę. Jednak jak na razie przed przyjazdem Angeli Merkel do Warszawy w niemieckiej prasie strona polska oskarża Niemcy o egoizm i o antypolskie nastawienia, pisze amerykański dziennik wydawany w Paryżu.
Co nowego w Europie? Grzegorz Dobiecki.
Na początek dobra wiadomość. Po 24 godzinach postoju spowodowanego pożarem na jednym z dworców w Londynie, połączenia z Paryżem i Brukselą wznawia torpeda na szynach pociąg Eurostar. Oznacza to kres koczowania dla tysięcy pasażerów zablokowanych od piątku w stolicy Wielkiej Brytanii. Następne wiadomości też nie są złe, choć zapewne, jak to z wiadomościami bywa, mogłyby być lepsze. Rząd Polski zamierza zorganizować referendum w sprawie daty przystąpienia kraju do strefy euro, zapowiedziała minister finansów Zyta Gilowska, cytowana przez sobotnie wydanie Gazety Rzeczpospolita. Pani minister rozmawiała na ten temat w Brukseli z komisarzem europejskim do spraw polityki monetarnej Joaquinem Almunią i zapewnia po tym spotkaniu, że kwestią nie jest obecnie dla, czy Polska dołączy do Eurolandu, ale kiedy to uczyni. Według Zyty Gilowskiej referendum mogłoby się odbyć w 2009 roku, kiedy Polska spełni wszystkie kryteria ekonomiczne niezbędne dla przyjęcia wspólnej waluty europejskiej. Na temat innych kryteriów dotyczących przekonań politycznych wypowiedziała się krytycznie, ale ostrożnie Komisja Europejska, ubolewając nad polską ustawą lustracyjną. Z jej mocy, jak pisze agencja AFP, setki tysięcy osób mają złożyć oświadczenie, czy współpracowały z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, czy też nie. Za ukrycie prawdy ciągle według AFP grozi utrata pracy. Rzecznik Komisji Europejskiej pani Christina Arrigo połączyła ten przepis z dyskryminacją na rynku pracy, ale dodała, że w tym przypadku podejmowanie jakichkolwiek decyzji nie leży w kompetencjach komisji. Rzecznik Arrigo stwierdziła, że istnieje dyrektywa europejska zakazująca dyskryminacji przy zatrudnieniu na tle wieku, rasy, płci, upośledzenia fizycznego oraz przekonań religijnych, ale już nie przekonań politycznych. Dwudniową wizytę w Polsce zakończyła tymczasem kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jak pisze z Warszawy AFP, wizyta pani kanclerz miała służyć zarówno poprawie napiętych ostatnio stosunków dwustronnych, jak i zachęceniu władz Polski do aktywniejszego udziału w pracach nad przyszłością instytucji Unii Europejskiej, to jest zwłaszcza nad traktatem konstytucyjnym, obecnie w stanie śmierci kliniczno-politycznej. Za niecały tydzień, przypomnijmy, w Berlinie odbędzie się uroczysty szczyt przywódców 27 państw Unii w 50. rocznicę traktatu rzymskich, które powołały do życia wspólnotę europejską. Z tej okazji dziennik Le Figaro zamieszcza wywiad z Angelą Merkel, pytając m.in. o to, co będzie zawierała oczekiwana deklaracja berlińska. Odpowiedź jest bardzo ogólna. Cytuję. Będzie to deklaracja dotycząca tego, co jest nam wspólne. O wewnętrznej różnorodności Unii Europejskiej świadczy już sam fakt, że niektóre tematy w ogóle nie zostaną w tej deklaracji poruszone. Jej tekst będzie krótki, nie należy przeceniać jego znaczenia. Inaczej należy patrzeć na przeszłość, inaczej na przyszłość. Nie powinniśmy więc negocjować nowego traktatu, ani też przyjmować dokumentu, który wprowadzałby prawne nakazy. Trzeba przywołać zasady, które wspólnie wyznajemy wszyscy, wskazać nasze sukcesy i zadania, jakie nas czekają. Wśród tych zadań jest zwłaszcza dowiedzenie, iż jesteśmy zdolni działać w konkretnych dziedzinach, takich jak polityka zagraniczna czy energetyczna. Do tego potrzebny jest nam prawdziwy podręcznik mechaniki instytucji europejskich, bo ten, który posiadamy obecnie, już nie wystarcza. Koniec cytatu. Powyższą długą i niewiele wyjaśniającą wypowiedź kanclerz Angeli Merkel zamieszcza sobotnie wydanie paryskiego dziennika Le Figaro. Obecne przewodnictwo Niemiec jest dla Unii Europejskiej prawdziwą szansą, powiedział z kolei w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel kanclerz Austrii Alfred Gusenbauer. Jego zdaniem kluczowej roli w Europie, jaką odgrywają Niemcy, nie są dziś w stanie odegrać ani Brytyjczycy, ani Francuzi, ani Hiszpanie, ani Włosi. Działalność pani Merkel, jak to obrazowo określił kanclerz Austrii, zakotwicza Europę w stabilizacji. W Lille na północy Francji rozpoczęło się w sobotę międzynarodowe spotkanie nazwane pierwszymi stanami generalnymi Europy. Jego głównym bohaterem i animatorem jest Jacques Delors, były wieloletni przewodniczący Komisji Europejskiej. Niemal w przeddzień 50. rocznicy zawarcia traktatów rzymskich Delors wezwał z Lille do tchnięcia nowego impulsu w dzieło konstrukcji europejskiej, czyli do wydostania się z obecnego marazmu. Inne wyjście z marazmu proponuje jeden z pretendentów do najwyższej godności Piątej Republiki, nazywający się kandydatem merów Francji, Gérard Schivardi. Jego zdaniem priorytetem priorytetów jest zerwanie z Unią Europejską, czyli na początek, a właściwie i na koniec, wypowiedzenie traktatu z Maastricht.
Weekend w Paryżu. Agnieszka Kumor.
Maison des Pyrénées, biuro reprezentujące w Paryżu administracyjny region Midi-Pyrénées, zorganizowało wieczór pod tytułem Śladami Katarów. Jego tematem był jeden z najbardziej enigmatycznych ruchów religijnych średniowiecza. Region Midi-Pyrénées dumny jest z tego rozdziału swojej przeszłości, ale dba też, by legenda i mit nie przesłaniały prawdy historycznej. Choć ruch Katarów objął w swym apogeum w wieku XIII niemal całe południe Francji, jego centrum i polityczne zaplecze stanowiły ziemie hrabstwa Toulouse, dzisiejszej Languedocji i departamentu Ariège-Pyrénées. To na jego terenie leżą sama Toulouse, jak również Foix i Montségur, słynne ośrodki katarskie. Historyk departamentu, pan Olivier de Robert, obdarzony talentem bajarza, z kwiecistym akcentem tuluzańskim przybliżył słuchaczom tragiczny wzrost i upadek francuskich Katarów. Katarzy, w późniejszym okresie zwani Albigensami, pojawili się w około roku 1050. Historycy twierdzą, że duchowo wywodzili się oni od Bogomiłów i Paulicjan, dwóch sekt manichejskich. W światopoglądzie Katarów świat został stworzony przez szatana, a jego dobre przejawy to jedynie diabelskie pułapki zastawiane na obdarzonych słabą wolą ludzi. Sami Katarzy uważali, że wracają do ideałów pierwszych chrześcijan. Mówili o sobie bonzom. Występowali przeciwko zaangażowaniu papiestwa w politykę, krytykowali zeświadczenie duchowieństwa. Trzon ruchu stanowili mnisi i księża, którzy zrzucili sutannę, nawołując wiernych do pójścia trudną drogą wewnętrznego doskonalenia, które łamało jednak ustalone prawdy wiary. Nowy kościół podzielił się na grono nauczycieli, po francusku prédicateurs, którzy przestrzegali ścisłych postów, wyrzekali się seksualnego współżycia, rozdawali swoje dobra i prowadzili działalność misyjną. Lud nie był zmuszany do tak drastycznych wyrzeczeń, żył świadom własnych grzechów. W obliczu śmierci szeregowi wyznawcy otrzymywali duchowe pocieszenie, jedyny katarski sakrament zwany konsolamentum, będący warunkiem wiecznego zbawienia i przyjęcia do grona wybranych. Termin Albigensów zaczął być stosowany od roku 1145 po niechlubnej wizycie Bernarda z Clairvaux w kościele Saint-Cécile w Albi. Jego słuchacze ani myśleli porzucić swoje przekonania uznane przez kościół katolicki za herezję. Święty Bernard napiętnował mieszkańców Albi, po francusku Albiżła, jako zatwardziałych heretyków i nazwa ta została przeniesiona na ogół wyznawców nowej religii. Termin Katarów pojawił się jeszcze później w opisach mnichów historyków. Jedni wywodzili to słowo od kataros, co oznacza po grecku czystych, inni od słowa katarys, bowiem Katarów posądzano o czczenie kota, pod którego postacią krył się diabeł. Ideologia Katarów, odrzucająca zarówno władzę świecką, jak i duchowną, sądownictwo i dobra materialne, dominację struktur społecznych nad jednostką, pachniała odstępstwem od feudalnego porządku, buntowała rzesze. Nic dziwnego, że ściągnęła kościelną ekskomunikę. Ktokolwiek przyjmował Katarów lub dawał im schronienie, mógł liczyć na podobną klątwę. Po wielokrotnych potępieniach ruchu na kolejnych soborach, w roku 1209 papież Innocenty III ogłosił krucjatę. To w walce przeciwko Katarom powstała w roku 1233 inkwizycja. Paradoksalnie z notatek jej skrupulatnych sekretarzy notujących zeznania prześladowanych adeptów znajdujemy najwierniejszy opis zwyczajów i ideologii ruchu katarskiego. Do upadku Katarów przyczyniła się utrata niezależności przez hrabiów Toulouse. O ironio losu, ostatni ich obrońca, Raymond VI, stanął na czele pierwszej zorganizowanej przeciwko nim krucjaty, co i tak nie powstrzymało monarchistycznych apetytów króla Francji, wspieranego ideowo przez papiestwo. Symbolem tragicznego końca Katarów było zdobycie w roku 1244 przez Szymona de Montfort twierdzy Montségur i spalenie żywcem ukrywających się tam doskonałych w większości kobiet i dzieci. Ale eksodus adeptów z południa Francji do Hiszpanii trwał jeszcze przez dziesięciolecia. Jego śladem wytyczona została malownicza trasa turystyczna G107.
RFI, la radio du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Nie jesteśmy wprawdzie Don Kiszotami, ale dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux. Właśnie w tym regionie jest ich wyjątkowo dużo. 1801 według raportu sporządzonego w roku 1809 na rozkaz Napoleona I. Bardzo wiele zachowało się do dziś. Niektóre przypominają wieże obronne. Zapewne dlatego, że w tej części Akwitanii zamków było niewiele. Region leżący między dwoma morzami, Śródziemnym i Atlantykiem, był najpierw spichlerzem Francji, zanim zasłynął z wybornych win. Młyny pełniły funkcję fabryki, spiżarni i schronu. Młyn w Bagan nad rzeczką Drot miał nawet most zwodzony, który zastąpiono mostkiem, i prawdziwe strzelnice dla łuczników. Wiatrak w Cussol na wzgórzu Langonais wygląda jak średniowieczna baszta, według słów wielkiego pisarza François Mauriaca, który zamieszkiwał te strony. Akwitańskie młyny i wiatraki budowano w XIII i XIV wieku. Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów Południowo-Wschodniej Francji zabiegało ich restaurację. Tropienie tych szczególnych zabytków w regionie Bordeaux należy do programu tzw. turystyki myśliwskiej. Czujność i bystry wzrok muszą nam zastąpić mapy i przewodniki. Dobrą wskazówką jest trzymanie się brzegu strumieni i rzek. La Vignague, La Gamage, La Gravouse i wiele, wiele innych, tworzących misterną sieć między dwiema wielkimi rzekami Dordonią i Gironde. Dlatego właśnie młyny rosły tu jak grzyby po deszczu. Turystyka myśliwska polega także na tropieniu szczegółów umykających oczom powierzchownego obserwatora. Pomimo pozornego podobieństwa, każdy młyn jest inny. W La Borie kwadratowy młyn ma gołębnik i eleganckie okna z rzeźbionymi kolumienkami. Stoi tuż za opactwem benedyktynów. W Luban wybudowano w XI wieku jeden z niewielu młynów przy moście, który jest jednocześnie groblą. Warto się wybrać w okolice Bordeaux 19 czerwca, w dniu święta młynów. Można wtedy zwiedzić nawet młyny prywatne. W dwóch miejscowościach, Passant i Saint-Germain-de-Teuil, zobaczymy odległych potomków średniowiecznych budowli. Stalowe wiatraki o kształtach przypominających niezwykłe maszyny Leonarda da Vinci. We Francji wymyślił je na początku XX wieku inżynier Auguste Bollée. Przyjęły się w Niemczech i w Holandii, mniej we Francji, gdzie zarzuca im się oszpecanie krajobrazów. Cóż, za jakieś 1000 lat będą uchodzić za szacowne zabytki, tak jak dziś średniowieczne młyny. Proponuję na zakończenie krótką wycieczkę do miasteczka Beaune, które leży na północ od Akwitanii w regionie Burgundii. Trzeba tu koniecznie przyjechać w trzecią niedzielę listopada. Po zakończeniu winobrania ma bowiem miejsce w Hospice de Beaune sprzedaż win na licytacji. Architektura budynku jest przepiękna. W XV wieku był on prawdziwym pałacem dla ubogich, wybudowanym przez bogatych mieszczan z Beaune. Dziś mieści się w nim nowoczesny szpital, a wino pochodzi z winnicy słynącej na całym świecie. W trzecią listopadową niedzielę spokojne Beaune zamienia się w stolicę Bachusa. Ulicami przeciągają w dzień i w nocy korowody bractw producentów wina. Wszystkie bary, restauracje i piwnice są oczywiście otwarte przez całą dobę. Każdy znajdzie w nich coś dobrego, nawet jeśli sprzedaż na licytacji w Hospice de Beaune jest dostępna dla niewielu wybranych. Pocieszmy się, że licytację i tak wygrywają anonimowi nabywcy z zagranicy, podbijający stawki przez telefon.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigela. W
czepku urodzony, albowiem chciałem dziś Państwu mówić o najnowszych francuskich dokonaniach w dziedzinie baroku, a tu miesięcznik Diapason poświęca właśnie swój numer genealogii rewolucji barokowej we Francji. Jeden z najlepszych znawców przedmiotu, Yvan Alexandre, znalazł po temu dobry pretekst, jakim było wskrzeszenie przed 20 laty opery Lulliego Atys, uznawanej za zaginioną od 1753 roku. To z pozoru anegdotyczne, lecz w istocie wiekopomne wydarzenie stało się kamieniem milowym w mozolnym procesie rehabilitowania baroku w kraju, który przez stulecia wypierał się swego barokowego dziedzictwa, albo też maskował je terminologią klasycyzmu. Niech tam sobie wyuzdani Włosi lub pokręceni Niemcy kultywują barok, nasza kartezjańska dusza nie da się zaczadzić. My jesteśmy klasyczni. Tak się widzieli Francuzi w czasach Ludwika XIV. Nawet jeśli sfrancuziały Włoch Jean-Baptiste Lully zdołał ich wówczas zarazić swym operowym wyuzdaniem. Zaraził, ale też i zraził. Niezdrowym miazmatom dano odpór i dopiero po z górą dwóch stuleciach opera barokowa wróciła do łask. Koniec grudnia i styczeń Anno Domini 1987 okazał się momentem przełomowym. Triumfalna premiera Atisa w paryskiej Opera Comique, którą zawdzięczamy zespołowi Art Florissant pod dyrekcją doszczętnie sfrancuziałego Amerykanina Williama Christie, zwieńczała półtora wieku niedocenianych wysiłków i otwierała nową erę, o czym za chwilę. Scena snu z opery Lulliego Atys, Les Arts Florissants pod dyrekcją Williama Christie. Od tej premiery sprzed 20 lat zaczęła się poniekąd nowa era. Yvan Alexandre słusznie przypomina, że poprzedziło to półtora wieku dyskretnych, ambitnych, mniej lub bardziej udanych przygotowań. Przez stulecia interesowano się jedynie muzyką skomponowaną tu i teraz. Pierwszymi, którzy poczęli oglądać się za siebie, byli romantycy. Emblematyczna data to oczywiście 11 marca 1829, kiedy to w Berlinie młodziutki Mendelssohn wskrzesza pasję mateuszową Bacha. Lecz już w 3 lata później kompozytor i muzykolog François-Joseph Fétis rzuca wyzwanie strażnikom tradycji z paryskiego konserwatorium, werbując muzyków do przedsięwzięcia o nazwie Concert Historique, nie mającego za granicą precedensu. Archeolog Fétis był XIX-wiecznym Harnoncourtem. Wkrótce znalazł adeptów. Śpiewaczka Pauline Viardot, przyjaciółka nauka Chopina z zapałem rekreowała styl antyczny, a nieco później kompozytor Vincent d'Indy założył z przyjaciółmi Schola Cantorum, dysydencką instytucję podważającą monopol konserwatorium i przez dziesięciolecia wskrzeszającą partytury śpiące w zakurzonych kuferkach. Przez 4 sezony obudzono więcej duchów przeszłości niż przez cały wiek XIX, nawet jeśli instrumentarium nie nadążało. Uroki dawnych brzmień, barw i stylów artykulacji odkryto naprawdę dopiero 100 lat później. Za nimi poszli inni, jak dwie wielkie damy, Wanda Landowska i Nadia Boulanger, zakochane w niegdysiejszej wielkości. W latach powojennych Francja pozostała jednak w tyle. Wszystko działo się gdzie indziej. Pionierski szlak przecierali Wiedeńczyk Harnoncourt, Flamandczyk Leonhard, Anglik Deller. Pierwszy z Francuzów, Jean-Claude Malgoire, założył co prawda La Grande Écurie et la Chambre du Roi już w 1966 roku, ale zaadoptował instrumenty dawne dopiero 10 lat później. Paryska twierdza konserwatyzmu broniła się jeszcze długo. Trzeba się było przenieść w roku 82 do Aix-en-Provence, gdzie zadłużony po uszy we francuskiej muzyce Anglik John Eliot Gardiner zapoczątkował renesans francuskiego baroku, budząc z wielowiekowego snu Boready Rameau. Fragment Boreat Jean-Philippe Rameau, ale nie pod batutą Gardinera z czasów owej przełomowej premiery w Aix-en-Provence, lecz pod dyrekcją Marka Minkowskiego, jednego z wielu aktorów owego historycznego wydarzenia, jakim był triumf paryskiej Opéra Comique przed 20 laty całkiem zapomnianej opery Lulliego Atys. Kogo tam wówczas nie było, tyleż w fosie, co na scenie. W chórze śpiewali m.in. Véronique Jeans i Hervé Niquet, na klawesynie przygrywał Christophe Rousset, na drugorzędne role załapali się Jean-Paul Fouchécourt czy Michel Lapleny, we flecik dmuchał Hugo Rennes, a w fagocik Minkowski. Cała ta ferajna i jeszcze paru innych wkrótce się rozeszła, by pod własnym odtąd szyldem pracować na rzecz odnowy. Tak zresztą ostro zabrali się do rzeczy, że nadal skutecznie aż do dzisiaj odstraszyli cudzoziemców, mających dotąd quasi monopol na muzykę francuską. Podczas gdy Minkowski zabrał Niemcom i Anglikom Händla, Gardiner et consortes rzucili rękawice, zostawiając Francuzom ich dziedzictwo, jakby credo narodowe musiało zatriumfować nad kosmopolitycznym. Flagi na maszt, ruki po szwam, pozwólmy każdej nacji zamknąć się w klatce jej domniemanych kompetencji, mitów i iluzji. Odtąd cudzoziemcy omalże nie tykają francuskiego repertuaru, co jest z definicji stratą, gdyż primo, lęk nie jest nigdy dobrym doradcą, a secundo, tylko z zewnątrz można dostrzec to, co oryginalne, bezcenne lub rażąco idiotyczne. W każdym razie szczęśliwi uczestnicy happeningu sprzed lat 20 w paryskiej Opéra Comique poczuli zapewne zew Boży, gdyż omalże w dzień po premierze jeden po drugim wybierali szlak emancypacji, tworząc własne zespoły wybiegające ambicją w wiek XXI. Najsłynniejszy spośród nich, muzycy z Luwru Minkowskiego, powstał już zresztą wcześniej, w roku 82. II. Christophe Rousset założył zespół Le Talent Lyrique, Michel Lapleny Sagittarius, Hervé Niquet Le Concert Spirituel, Hugo Rennes La Symphonie du Marais. Tego ostatniego miałem okazję spotkać w lecie na prowadzonym przez nich festiwalu w malowniczym dworku La Chabotrie w samym sercu kontrrewolucyjnej Wandei. Hugo Rennes, flecista i dyrygent, od 7 lat nagrywa dla firmy Accord dzieła Lulliego. Ukazał się właśnie 8 tom tej kolekcji z pasjonującą tragedią liryczną Amadis, lecz z dość marnymi niestety śpiewakami. Równolegle wydany został pod szyldem Musique de La Chabotrie jeden z festiwalowych koncertów, tym razem z cennym rarytasem, jakim jest przepiękny, acz całkiem dotąd zaniedbywany akt baletowy Jean-Philippe Rameau Narodziny Ozyrysa. Kontradans i finałowy chór z Narodzin Ozyrysa Rameau, La Symphonie du Marais pod dyrekcją Hugo Rennes. Paryska premiera Attisa Lulliego w roku 1987 była, jak mówiłem, swoistym Big Bangiem. Z dnia na dzień powstała cała galaktyka świetnych zespołów, a jeszcze na dokładkę tego samego roku narodziło się w Wersalu Centrum Muzyki Barokowej, będące odtąd tyleż ośrodkiem badań naukowych, co wydawnictwem i biurem koncertowym organizującym liczne festiwale czy imprezy. Powstałe w latach 80. kapele barokowe nie za bardzo liczyły na państwowe wsparcie i całkiem słusznie, pisze Yvon Alexandre, gdyż państwo traktowało je po macoszemu, ładując większość pieniędzy w instytucje tradycyjne. Zachowały lekkie struktury, oszczędzając na biurokracji. Wielu muzyków gra w nich dorywczo, zachowując status wolnych strzelców. Niezależność ma swoją cenę, gdyż trudno liczyć na kokosy, ale także daje siłę. Z drugiej jednak strony nawet skąpe bardzo dotacje, gdy przemnożyć je przez tak dużą liczbę zespołów, zaczynają państwu ciążyć. To też dla następców tego pionierskiego pokolenia nie było już pieniążków. Trzeba było dość długo czekać, zanim powstaną nowe kapele. Większość z nich zresztą wiąże koniec z końcem nie z pomocą państwa, lecz głównie dzięki wsparciu władz lokalnych albo regionalnych. Jest ich znowu cała flotylla. Duls Memoir, Arpeggiata Christine Pluchar, Le Concert d'Astre pod dyrekcją Emmanuel Haim. Wreszcie trzy, moim zdaniem, najbardziej rewelacyjne, obok założonych dużo wcześniej muzyków z Louvru. Le Poème Harmonique pod kierunkiem Vincent Dumestra, wyspecjalizowany głównie w muzyce renesansu, Ensemble Mateus Jean-Christophe Spinoziego, o którym za chwilę, oraz nawiązujący do bachowskich tradycji pyszny zespół Café Zimmermann. Petit Air pour le même, Lulliego w wykonaniu zespołu Café Zimmermana, którym kierują świetna klawesynistka Céline Frisch i skrzypek Pablo Valetti. Kapela nagrała dla firmy Alfa całą kolekcję perełek, m.in. trzy znakomite płyty z rozmaitymi koncertami Bacha. Ma zresztą zamiar tę serię kontynuować, a tymczasem ukazał się jej kompakt z symfoniami syna lipskiego kantora Karla Filipa Emanuela. Na koniec zostawiłem sobie Spinoziego i jego Ensemble Mateus, który najwyraźniej postanowił zabrać Włochom Vivaldiego. Kontynuując cykl oper Rudego Księdza, zainicjowany przez Jolantę Skórę, zanim sprzedała swą firmę Opus 111 niezależnemu koncernowi Naive, pełen temperamentu szef kapeli z Brestu przymierzył się teraz do dzieła ambitnego, karkołomnego, od którego dotąd stroniono Griseldy, powstałej w Wenecji w 1735 roku, a więc u schyłku życia Vivaldiego. Rezultat jest olśniewający. Zewsząd sypią się nagrody. Czytelnicy Diapazonu wybrali Griseldę płytą roku. Niemałym atutem jest wyśmienita obsada: Marie-Nicole Lemieux w roli tytułowej, Stefano Ferrari, Philippe Jaruski, Weronika Canjemi. Ombre Vane, czyli aria Konstancy z Griseldi Vivaldiego, Weronika Cangemi i Ensemble Mateus pod dyrekcją Jean-Christophe Spinoziego. Jeden z uczestników tego przedsięwzięcia, młody kontratenor Filip Żaruski, robi we Francji prawdziwą furorę i w ciągu paru lat stał się gwiazdą pierwszej wielkości. Wciąż jeszcze brak mu troszkę ciężaru gatunkowego, ale wspiął się dzisiaj na wyżyny wirtuozerii, czego dowodzi w nagranym ze Spinozim dla Virgina recitalu arii Vivaldiego zatytułowanym Heroes. Kto wie, czy ta płyta nie stanie się podobnym przebojem jak pamiętny recital Cecilii Bartoli. Posłuchajmy, co Żaruski wyczynia w arii Alla Rosa, Ruggia Dosa, Grifone. A za uwagę dziękuję już Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
Sai perché ti la bevola? Sai perché ora li mostro alla viola quando il piede si a formar? Sai pur che la bevola è la rosa, rosa, rosa. Sai perché ora la viola quando il piede si a formar? Ora la viola quando il piede si a formar? Quando il piede si apporrà. Guarda la viola e impara, quanto cuori e scamara, quanto cuori e scamara, la costanza dell'amar. Guarda la viola e impara, la costanza dell'amar. La rosa, rugia rosa, lo sai perché ti la bevola? Lo sai perché ora di gusto alla viola? Ma noi devi fare marlo, sai pur, lo sai pur.
Anielskie dźwięki Filipa Żaruskiego kończą magazyn Stefana Rygera i naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Żegnam i życzę miłego końca weekendu. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.